adwokat w koloratce. Audycja, w której ksiądz odpowie na trudne oraz prowokacyjne pytania dotyczące życia oraz wiary. Zmierzy się z nimi ksiądz Piotr Przybył.
W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak wyglądałaby nasza wiara, gdyby odkryto w kosmosie jakąś obcą cywilizację, a także o tym, czy nauka i religia kiedyś mogą się wzajemnie wykluczyć albo potwierdzić. Zapraszam do wysłuchania. W poprzednim styczniowym odcinku, kiedy rozmawialiśmy o teorii ewolucji, o tym, jak Kościół się do tego odnosi, wspomniał ksiądz, że dla Boga ważnym było, że człowiek jest jako pierwszy spośród wszystkiego stworzenia. Jak to by się odnosiło do tego, gdyby w kosmosie odkryto jakąś inną cywilizację?
Część ludzi twierdzi, że wtedy papież by wyszedł i powiedział, dobra, to wszystko, co mówiliśmy, to było kłamstwo i teraz zamykamy Kościół i... Radźcie sobie sami, pogadajcie sobie z tymi kosmitami, ale no tak domyślamy się, że chyba nie będzie. Co by było, to ja nie wiem, ale mogę się domyślać na podstawie tego, co już było. Na przykład mamy kazus Indian, których ludzie odkryli dopiero, nasi ludzie cywilizacji chrześcijańskiej, odkryli dopiero w momencie wielkich odkryć geograficznych, w momencie podróży Kolumba, Magellana i tak dalej. No i oni nie znali Chrystusa. Do tej pory są zresztą gdzieś plemiona, które nie znają Chrystusa, a więc zostaje nam kwestia tego, że możemy ewangelizować. Jeżeli nawiązujemy z kimś kontakt, to możemy go ewangelizować. To jest pierwsza rzecz. Tylko tutaj zostaje pytanie na przykład takie, bo my możemy odkryć, że istnieje jakaś cywilizacja albo że istniała jakaś cywilizacja, tylko do nas dotarły sygnały od niej, kiedy ona już przestała dawno istnieć. I teraz, no jak tu ewangelizować? Prędkość światła teoretycznie jest bardzo duża, niewyobrażalna dla człowieka, ale w skali kosmicznej jest bardzo wolna mimo wszystko. Najbliższa gwiazda Ziemi to jest około 4 lat świetlnych, czyli jaką, gdybyśmy im wysłali wiadomość cześć, to ona by leciała 4 lata i nie dałoby rady szybciej i od nich z powrotem cześć byśmy dostali za kolejne 4 lata. No i tak rozmawiajmy teraz. Gdybyśmy odkryli jakąś cywilizację, na przykład kilka tysięcy lat świetlnych, no to nim my wyślemy cześć, oni nam odpowiedzą, to my już też możemy przestać istnieć albo możemy być już zupełnie na innym etapie rozwoju. No i to są takie pierwsze problemy, jakie możemy napotkać, ale zawsze jest kwestia ewangelizacji, ale to nie wszystko. Znamy inne stworzenia, których relacja do zbawienia jest inna i może nie będziemy musieli ewangelizować, może się okaże zupełnie inaczej. Jakie to są stworzenia? Zwierzęta na przykład mają jakąś świadomość, tak czy inaczej rozumianą, ograniczoną, ale jednak, ale mówimy, że zwierzęta nie będą zbawione i nie potrzebują zbawienia, chociaż już niektórzy w jakichś takich popularno-katolickich kręgach takie twierdzenia mylne moim zdaniem się pojawiają, ale mamy jeszcze aniołów, którzy są stworzeniami bożymi, świadomymi, wolnymi, z których wiemy, że choćby Lucyfer, diabeł, zgrzeszył, wyparł się Boga, a ich relacja do zbawienia jest inna. I to nam pokazuje, że gdybyśmy spotkali inną cywilizację, to świat by nam się nie zawalił, wiara by nam się nie zawaliła, tylko pojawiłby się szereg pytań. Czy możemy ewangelizować, mówić o Chrystusie, jak ewangelizować i czy te stworzenia potrzebują ewangelizacji i czy ich dotyczy kwestia może nie tyle zbawienia, bo zbawienie możemy rozumieć szerzej, ale na przykład odkupienia z grzechu. Czy oni na przykład zgrzeszyli? I tutaj już jest szereg ciekawych pytań, które jednak nie zamykają nam kwestii wiary.
A w jaki sposób można by określić potrzebę religijną tych ludzi? Bo wiemy dobrze, że w każdym człowieku jest potrzeba Boga. Niektórzy za tego Boga stawiają sobie dobra materialne, niektórzy sztukę, a na przykład my tego Pana Boga religijnego. A co jeżeli ta obca cywilizacja nie miałaby czegoś takiego w życiu, nie miałaby tego nadrzędnego celu?
No i tutaj otwiera się szereg możliwości, które nie da się tutaj jednoznacznie odpowiedzieć. moglibyśmy w nich tą potrzebę wzbudzić, pokazując im, że słuchajcie, my wierzymy w Boga i to nam daje coś pozytywnego w naszym życiu. To jest coś, co my odkryliśmy i chcielibyśmy, żebyście tego Boga też poznali. Jak się czegoś nie zna, to nie ma tego potrzeby. Na przykład byłbyś w świecie, gdzie nie było telefonów komórkowych, nawet byś nie czuł takiej potrzeby. Ktoś by ci pokazał telefon komórkowy i nagle byś zechciał to mieć. I tak samo tą ideą Boga, jaką my mamy, jak rozumiemy, możemy im ukazać jako atrakcyjną, którą oni mogliby chcieć poznać, uwierzyć w Boga i wtedy dzięki nam Bóg by im się objawił. Może taka by była też wola Boża, żebyśmy my stali się misjonarzami względem nich. Natomiast wszystko opiera się na dialogu i tutaj pozostaje ten problem pierwszy, o którym mówiłem, ale drugi, nawet zakładając, żebyśmy ten kontakt nawiązali, no to znowu jak się porozumieć. Jak czasami rozmawia dwóch ludzi, nawet my możemy mieć pewne problemy ze zrozumieniem właściwych pojęć. Jak już mówimy na przykład Polak po angielsku, to może popełnić jakieś błędy językowe. A co jeżeli oni mają zupełnie jakiś inny, w cudzysłowie, język, niedosłownie? Były takie filmy science fiction typu Kontakt. Później też był taki film, gdzie, nie pamiętam tytułu, gdzie kosmici kontaktowali się za pomocą jakby trójwymiarowego języka obrazkowego, który dopiero ludzkość musiała odkryć. Więc to są pytania tak zaskakujące i dziwne, na które myślę, że nie jest łatwo odpowiedzieć jednoznacznie.
Jeżeli wszechświat, który obserwujemy, jest tak ogromny i jego początki datujemy na paręnaście miliardów lat temu, to dlaczego człowiek, który jest sednem tego całego stworzenia, powstał dopiero kilkaset tysięcy do miliona lat temu? Jest to ogromna różnica, ogromna przepaść. Dlaczego tak?
Człowiek jako ten w naszej perspektywie najważniejszy w stworzeniu jest ukoronowaniem też stworzenia, bo on jest w Księdze Rodzaju opisany jako ten, który powstał szóstego dnia i który został wyniesiony nad stworzenie choćby samą oceną Pana Boga, bo stworzenie jest dobre, a człowiek jest bardzo dobry. Więc to ukoronowanie mogło powstać na końcu, właśnie nawet w perspektywie ewolucji wszechświata. Z odkryć naukowych wiemy, że człowiek nie mógł powstać na przykład do co najmniej kilkuset, no powiedzmy, żeby być ostrożniejszym, do kilkudziesięciu milionów lat po powstaniu wszechświata, bo żeby powstał człowiek, musiał być węgiel i wodór i tlen, który powoduje, że może istnieć życie na Ziemi, jeszcze inne pierwiastki, a żeby powstał węgiel, to musi być co najmniej drugie pokolenie gwiazd, czyli były sobie gwiazdy, skończyło się tam u nich paliwo, wybuchły, doszło do syntezy cięższych pierwiastków i one dopiero w następnych gwiazdach umożliwiły powstanie planet skali jak Ziemi i powstanie życia opartego na węglu. Więc to nam podpowiada nauka, że musiał upłynąć pewien stopień ewolucji wszechświata już dosyć mocno zaawansowany, co prawda nie w tych miliardach, ale choćby w kilkudziesięciu milionach lat, żeby w ogóle mógł najpierw powstać węgiel, a jeszcze nim powstało Słońce, nim powstała Ziemia, to też musiało trochę zająć. I teraz no, możemy się pytać, czy po drodze nie mogły powstawać jakieś inne cywilizacje, o czym już mówiliśmy, i czy gdzieś indziej nie mogły powstawać cywilizacje, dlaczego my się uważamy za najważniejszą? Dlaczego człowiek się uważa za to ukoronowanie stworzenia? Tutaj powiem coś, co może zabrzmieć dziwnie, ale może jesteśmy w błędzie. Może nie jesteśmy ukoronowaniem stworzenia. W takim sensie, że będzie trzeba trochę zmienić perspektywę, że właśnie ksiądz profesor Michał Heller, polski teolog, filozof, kosmolog, mówi, że może będzie trzeba zmienić perspektywę z antropo chrystocentrycznej, czyli człowiek Chrystus centrum, na antropo chrystokosmiczną, czyli że człowiek Chrystus kosmos, czyli że patrzymy na siebie w perspektywie człowieka, Chrystusa, tego Boga, który stał się dla nas człowiekiem i ma to wymiar też kosmiczny. Może to teraz brzmi trochę bardziej skomplikowanie, ale może jeszcze trochę rozjaśnię. Niezależnie, czy człowiek faktycznie jest jedyny we wszechświecie, to jednak wierzymy, że Jezus Chrystus, Bóg prawdziwy, Bóg jedyny, stąpił na ziemię. Stał się człowiekiem, nie tam powiedzmy kosmitą jakimś, tylko stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Mówimy zresztą, wierzę w jednego Boga, później o Jezusie Chrystusie. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i stał się człowiekiem. Jednak zstąpienie Chrystusa na ziemię pokazuje, że Bóg wobec człowieka jest ma naprawdę bardzo poważne plany i że może właśnie przez człowieka Bóg chce też zbawić kosmos. Ale tutaj właśnie z tego antropochrystocentryzmu na tą perspektywę kosmiczną, że ten Chrystus nie tylko przyszedł dla człowieka, ale przyszedł dla całego kosmosu. Tak byśmy to mogli zrozumieć.
Czy fakt, że cały wszechświat jest tak ogromny, może świadczyć o tym, że Pan Bóg ma dla nas plan wielkiej ekspansji kosmosu jako gatunku ludzkiego?
No chciałoby się i właśnie wiele filmów, wiele dzieł literatury. Jako dziecko zaczytywałem się w Lemie, Stanisław Lem, znany myślę ludziom związanym z kulturą polską i nie tylko. Jest to marzenie o tym, byśmy poznawali wszechświat, byśmy się przemieszczali, byśmy rozszerzali naszą obecność, ale widzimy z jakim trudem to przychodzi. 1969 rok, lądowanie człowieka na Księżycu, już po prostu najbliższy obiekt, jaki jest tylko możliwy. Jesteśmy na progu 2020 roku, a tu jeszcze nie ma nas na Marsie, a to jest najbliższa planeta, na której możemy położyć stopę. A gdzie teraz choćby ta inna gwiazda, tak jak powiedziałem, 4 lata świetlne od nas. No i tutaj problem, czy możemy przekraczać prędkość światła, czy możemy podróżować tak, żeby cały wszechświat zwiedzać. Może po prostu Pan Bóg chciał nam przez wszechświat pokazać, że jaki on jest ogromny, skoro wszechświat, który jest tylko jego stworzeniem, nas tak zachwyca, jest dla nas tak nieosiągalny, to jaki jest wtedy wobec tego Pan Bóg?
A jako początek wszechświata, wielki wybuch, czy on był właściwie tym początkiem, czy początek może leżeć w jakimś zupełnie innym punkcie?
To jest bardzo ciekawa i nawet dłuższa historia, bo jak mówimy wielki wybuch, to po polsku to tak jeszcze brzmi w miarę, ale w oryginale, po angielsku jak powiemy Big Bang, to już tak brzmi ironicznie i taki miało cel. Otóż naukowcy zbulwersowali się na tą teorię wielkiego wybuchu, kiedy ona powstała, bo od razu im to pachniało właśnie stworzeniem. A naukowcy nie chcieli słyszeć o stworzeniu w perspektywie fizyki. Oni chcą badać wszechświat, jakby Boga nie było, co jest pewną metodą uzasadnioną. Jakbyśmy powiedzieli, że wszystko stworzył Pan Bóg, to po co badać wszechświat? Co ciekawe, tą teorię wielkiego wybuchu właśnie wymyślił ksiądz kosmolog, nazywał się Georges Lemaître, i on sam mówił, że nie miał na myśli, że to jest moment stworzenia, ale to mu wynikło z tych równań fizycznych. On też badał te równania fizyczne. Trzeba bardzo uważać na takie interpretacje właśnie, że moment wielkiego wybuchu jest początkiem stworzenia, bo naukowcy się obruszą, będą to ironizować, tak jak samą nazwą choćby tej teorii, wskazując na to, że to niekoniecznie, ale mamy już teologów, którzy o tym powiedzieli, jeszcze zanim w ogóle się ta teoria narodziła. To jest święty Tomasz z Akwinu, a jeszcze przed nim święty Augustyn, że początek świata nie jest początkiem stworzenia, że to jest coś zupełnie innego, że święty Augustyn w Wyznaniach pisze, że Panie Boże, Ty stworzyłeś czas, więc nawet jakby przed czasem, o ile można w takich kategoriach jeszcze mówić, możemy mówić o stworzeniu. I znowu tutaj nam Pismo Święte też podpowiada w postaci aniołów, angelologii. Adam i Ewa byli w raju, a już tam spotkali upadłego anioła w postaci węża. Więc mamy w teologii chrześcijańskiej twierdzenie o stworzeniu innym, jakby przed wszechświatem, albo w innym czasie, albo w innym wymiarze, którzy inaczej jakby żyją, funkcjonują, to są aniołowie. Więc tutaj nigdy nie możemy powiedzieć, że moment wielkiego wybuchu to moment początku stworzenia. Tutaj naukowcy zresztą twierdzą, że mogło być więcej wielkich wybuchów, że mogło być nawet więcej wszechświatów, a my jesteśmy tylko w jednym z nich. I jak to ma się do takiego twierdzenia? To jest twierdzenie błędne zarówno naukowo, jak i teologicznie.
Zostając przy temacie nauki, zapytam teraz, czy połączenie najdoskonalszych teorii, czyli teorii obowiązujących w świecie cząstek elementarnych i połączenie teorii względności Alberta Einsteina mogłoby być teorią wszystkiego i czy w taki naukowy sposób można by dojść do Boga.
To też profesor Michał Heller o tym pisze, że jeśli taka teoria wszystkiego by miała faktycznie wszystko wyjaśniać, to by musiała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego taka teoria w ogóle istnieje. Czyli dlaczego istnieje teoria, która opisuje wszystko, czyli musiałaby wyjaśnić samą siebie i musiałaby wyjaśniać swoje istnienie. I tutaj dochodzimy do pytania, które zadał Leibniz. Dlaczego istnieje coś, aniżeli nic? Nawet jeśli istnieje tylko jedna teoria wszystkiego, to dlaczego istnieje to coś, aniżeli nic? I wydaje się, że ta nawet teoria wszystkiego, rozumiana jako pełne wyjaśnienie wszechświata, nie wyjaśniłaby wszystkiego w rozumieniu metafizycznym, w rozumieniu stworzenia, a zwłaszcza w rozumieniu Boga. Tego by się nie dało wytłumaczyć żadną teorią naukową.
Czyli teoria ta opisywałaby tylko w pewnym sensie zachowanie materii, a nie rzeczywiste działanie wszechświata.
Zachowanie materii, o ile by nie opisywało czegoś, co wykracza poza materię, bo poza materią mamy siły, w ogóle się mówi o ciemnej materii, ciemnej energii, która niekoniecznie jest związana z materią. Czyli opisałaby cały wszechświat nasz, czymkolwiek on by się okazał być w ostateczności, ewentualnie cały konglomerat wszechświatów, multiświat, ewentualnie już tak patrząc całkiem najogólniej całe stworzenie, ale nie widząc w tym na przykład Boga. Taka ta teoria by była, czyli że coś powstało w ten sposób i z tego się narodziło wszystko, co jest, ale nadal nie wiadomo, czy raczej nie powinno wtedy być tej nitki do Pana Boga od tej teorii.
Czyli można stwierdzić, że żadna nauka nigdy Pana Boga nie wykluczy.
Nie wykluczy, nie pokaże, dosłownie tutaj jest Pan Bóg, ale może wzbudzić takie w człowieku zachwyt wszechświatem. To jest takie doświadczenie bliskie mi, wychodząc w nocy i patrząc w niebo. Już choćby w tej perspektywie, ile gwiazd jest wokół nas, możemy się zachwycić, jak pięknie ten wszechświat jest skonstruowany. Musiał istnieć jakiś jego konstruktor, tak sobie nawet możemy pomyśleć. Ktoś inny może spojrzeć na kwiatek, na łące, choćby no też w Piśmie Świętym jest, że nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był ubrany jak jedna z lilii polnych. I też możemy się tym zachwycić. I nauka może nam pokazywać to, jak piękny jest wszechświat, jak wydaje się być rozumny właśnie, jak jest w nim pewien pierwiastek racjonalności i w ten sposób wskazać nam na Boga. Ale nie na jego jakby palec, który popycha wszystko, tylko na ten rozum Boży, który stworzył ten cały wszechświat. I tak nauka nam zawsze może Pana Boga pokazać i zresztą wielu naukowcom pokazuje. Powiedz mi, czy to, co powiedziałem, przekonuje cię?
Tak, przekonuje. Bardzo dziękuję za bycie adwokatem w koloradce samego Jezusa Chrystusa.